Rozmowa dnia. Zaprasza Marcin Kupczyk.
Minęło 8.30, czas zatem na naszą rozmowę dnia. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Magdalena Mateja, medioznawczyni z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, ostatnio bardzo głośno mówi się o planach repolonizacji mediów. Rządzący twierdzą, że zbyt wiele mediów należy do zagranicznego kapitału i należałoby to zmienić. Chciałbym, byśmy poszukali, jeśli to będzie możliwe, tutaj w tym studiu odpowiedzi na kilka pytań. Czy stan obecny jest niewłaściwy? Czy repolonizacja mediów jest koniecznością? Czy wzorem niektórych państw należałoby ograniczyć udział obcego kapitału w polskich mediach? Jak jest pani zdaniem?
Zacznę od słowa repolonizacja. Wyjątkowo niewdzięczna i niezręczna etykieta dla procesu, który być może ma swoje uzasadnienie. Zauważyli to inicjatorzy dążący do zmian i zaczęli zastanawiać się nad nową formułą nazewniczą, dlatego że repolonizacja ma bardzo brzydkie konotacje. Kojarzy się z wszelkimi procesami sterowanymi, narzucanymi odgórnie.
Nacjonalizacją?
Tak, jest w naszej historii z procesami związanymi z przejmowaniem w sposób nie do końca uczciwy, nie do końca etyczny różnych obiektów, dóbr. W związku z tym repolonizacja jest nie najlepszym pomysłem na nazwanie takiej zmiany, która jest dyskusyjna. To znaczy, że można rozpatrywać i zalety, i wady proponowanego rozwiązania. Czy obecny stan jest właściwy? No, okazuje się, że szereg mediów w Polsce, myślę tutaj o wszystkich rodzajach mediów, czyli o telewizji, radiu i prasie, a także o portalach ogólnoinformacyjnych, które, przypomnę, są podstawowym źródłem informacji dla młodego i średniego pokolenia. Otóż te media znajdują się w znacznej części w rękach, użyję tej formuły, tak zwanego obcego kapitału. Obcy kapitał to brzmi złowrogo. Tak, w związku z tym można powiedzieć, że wkroczyliśmy na ścieżkę wojenną, a ta wojna dotyczy poniekąd świata idei. Kapitał jest tu tylko takim wytrychem, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, by dotrzeć do umysłów wyborców. Pytanie było również o to, czy powinniśmy się sugerować rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach, zwłaszcza w takich, w których dba się o interesy własne, o własny kapitał również w sferze dysponowania mediami. I tutaj często pada przykład rozwiązań francuskich. No właśnie, pytanie, czy powinniśmy współcześnie odwoływać się do tego typu rozwiązań, skoro one zostały zaproponowane i przyjęte 30 lat temu.
Natomiast jednak wydarzenia związane z pewnym medium we Francji miały miejsce nie tak dawno, bo w 2005 roku, zdaje się, to chyba był ten kapitał zagraniczny, o którym chcę powiedzieć, to był brytyjski wydawca, przejmował dziennik Berliner Zeitung. Wówczas, w 2005, w Niemczech wybuchła histeria. Przepraszam, przeskoczyliśmy do Niemiec. Francja, tak? I Niemcy, bo te wzory, tak, o których mówiliśmy na początku, jeszcze nie wypowiedzieliśmy nazw obu tych państw, ale te największe, najmocniejsze państwa, tak, europejskie, jakby same przychodzą nam na myśl. Więc te Niemcy. 2005 rok, zagraniczny kapitał próbuje przejąć dziennik, przejmował zresztą dziennik Berliner Zeitung. Wówczas w Niemczech wybuchła prawdziwa histeria, protestowali wszyscy. Dziennikarze, politycy, elity, intelektualne, ludzie kultury twierdzili, że jest niedopuszczalne, aby ktoś z zagranicy w naszym kraju, w Niemczech, u nas wpływał na poglądy niemieckiej opinii publicznej. Zagraniczny inwestor w końcu odpuścił i odsprzedał udziały spółce z Kolonii.
Całkowicie zrozumiała reakcja. Natomiast Niemcy reagowali w momencie, w którym miało dojść do przejęcia. A przypomnę, że te...
Dawno się stało u nas już.
Tak, tutaj jest.
Ćwierć wieku za nami.
Obecni propagatorzy tej repolonizacji też poniekąd pozbyli się praw do sprawowania rządu dusz, bo po restrukturyzacji wielkiego komunistycznego koncernu też mogli wydawać tytuł prasowy, a zrezygnowali z tego. W związku z tym musimy rozpatrywać stan, do którego doprowadziliśmy na początku lat 90. Stąd też ta repolonizacja. Wówczas byliśmy zbyt słabym podmiotem, zbyt też chyba mało przewidującym rozmaite procesy.
Myśmy się na tym po prostu
nie znali.
Wówczas.
Oczywiście, to jak w każdej dziedzinie życia społecznego, także w zakresie systemu medialnego raczkowaliśmy. No teraz jesteśmy już powiedzmy w takim nastoletnim wieku, okrzepliśmy trochę. Natomiast o ile dążenie do tego, żeby ten kapitał był równomiernie reprezentowany, czy to, żebyśmy nie mieli ryzyka monopolu, co za tym idzie, wpływania w sposób nie do końca uczciwy na rozmaite przekazy, decyzje personalne i tak dalej, bo przypomnę, że nie raz, nie dwa zdarzało się w Polsce w redakcjach próby wpływania na obsadę tego czy owego stanowiska. Więc tutaj przeciwko tej racjonalizacji, tak bym to nazwała, rynku, nie miałabym nic przeciwko. Natomiast zapominamy o drugiej kwestii. To znaczy o tym, że Polacy zostali ośmieleni, jeżeli chodzi o tworzenie mediów i korzystanie z mediów. I mam tu na myśli przebogatą sferę nowych mediów, internet. To nie tylko portale ogólnoinformacyjne, ale też portale tworzone ad hoc.
Lokalne.
Tak, lokalne. Tworzone przy okazji rozmaitych wydarzeń, eventów, akcji oraz media społecznościowe. Podam przykład takiego profilu, który zdziałał, można powiedzieć kolokwialnie, cuda, jeżeli chodzi o decyzje lokalnej społeczności w ostatnich wyborach samorządowych. Otóż jeden z kandydatów publikował coś w rodzaju paszkwili na urzędującego burmistrza i oczywiście sam do siebie nie przekonał lokalnej społeczności. Natomiast na tyle mocno zaszkodził kandydatowi ubiegającemu się o reelekcję, że ułatwił przejęcie władzy trzeciej osobie. Został za to wynagrodzony, ponieważ obecnie kooperuje z nową władzą, więc na tę sferę nie jesteśmy w stanie wpływać. Powstaje mnóstwo efemeryt prasowych przed wyborami. Dlaczego ja mówię w ogóle o wyborach? Dlatego, że w kuluarach przebąkuje się, iż rzeczywistym celem repolonizacji jest przygotowanie gruntu właśnie owego pola idei przed wyborami samorządowymi.
Władze na ten zarzut już odpowiedziały, stwierdziły, że nie, to nieprawda. Zresztą trudno byłoby teraz przejąć media i rzeczywiście z nimi coś tak w błyskawicznym tempie zrobić, bo wybory przecież już tuż, bo życie polityczne toczy się bardzo szybko. Pani doktor, ostatnio niemal jednocześnie, chociaż osobno, pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska i osobno były premier Leszek Miller powiedzieli w różnych wywiadach, że jak się dziś okazuje, kapitał, także w mediach, ma nie tylko narodowość, kapitał ma również poglądy. I to brzmi dość interesująco. Czy zatem właściciel danego medium ma prawo wpływać na to, co w nim będzie się ukazywać? W największej prywatnej telewizji francuskiej niedawno odbyła się debata, pierwsza z debat kandydatów na urząd prezydenta Francji. Kandydatów jest 11 czy 12 bodajże. Ta telewizja zaprosiła 6. Akurat chyba nieprzypadkowo stało się tak, że ta szóstka niezaproszonych to byli kandydaci, którzy mają antyunijne, antynatowskie poglądy. Tak pewnie zdecydował właściciel tego medium. Czy ma do tego prawo? Jest właścicielem własnej swojej firmy.
Proszę pana, powiem o czymś takim jak linia programowa. Ona jest kształtowana oczywiście przez tego, kto zarządza redakcją, ale na jego decyzję z kolei ma wpływ właściciel właśnie, ten, który posiada prawo do decydowania o podmiocie. Więc dla mnie jest to zupełnie oczywista sprawa. Zderza się w tym momencie w ramach systemu medialnego taka postulat obiektywizmu mediów, ja zaraz się do tego odniosę, do tego słowa obiektywizm, to jest takie mityczne hasło, no oraz pewne realia rynkowe oraz społeczne. Jasne jest, że każdy z nas posiada poglądy. Jasne jest, że będzie chciał je manifestować, będzie również pilnował własnego biznesu, jego rentowności, jego stabilności pozycji na rynku. W związku z tym te wszystkie wpływy są dla mnie czymś oczywistym. Czy to jest naganne? Dopóki nie zostanie ujawnione, nikt przeciwko temu nie protestuje. Mm-hmm. Natomiast obiektywizm, my często używamy tego słowa. Dla mnie bezpieczniejszym jest bezstronność, dlatego że człowiek jako istota ludzka właśnie przez to, jak jest skonstruowana, jakie posiada właściwości, nie jest zdolna do właśnie do takiej przezroczystości, do abstrahowania od własnych przekonań w rozmaitych decyzjach, wypowiedziach. W związku z tym ta bezstronność, rzetelność dziennikarska jest na pewno bezpieczniejszym konceptem niż obiektywizm. W sensie taka właśnie przejrzystość, całkowita neutralność. Natomiast pragnę jeszcze przypomnieć o chociażby aferze Rywina. Ona może się nie kojarzyć z obecnie proponowanymi zmianami. Natomiast każdy, kto w Polsce podejmuje próby majstrowania przy systemie mediów, przy rozwiązaniach prawnych, które mają nadać temu systemowi nowy kształt, prędzej czy później ponosi klęskę. Obawiam się też takiej kwestii, że to, co zostanie przygotowane pod kątem repolonizacji, zostanie wykorzystane przez następców obecnej władzy przeciwko niej właśnie.
Zobaczymy, jak będzie. Czas naszej audycji bardzo szybko upłynął. Naszym gościem była dr Magdalena Mateja, medioznawczyni, naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.